Zaraz na samym początku listu do Efezjan czytamy bardzo istotne słowa, które rzucają tak naprawdę światło na nas i na nasze życie, na to, w jaki sposób powinniśmy siebie rozumieć. Mianowicie w pierwszym rozdziale, trzecim wersecie mamy takie słowa: Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. I teraz pada ważne zdanie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Czy wyobrażasz sobie i uświadamiasz sobie, bracie, siostro, że Bóg ciebie wybrał przed założeniem świata? Że Bóg ciebie nosił w sercu przed założeniem świata? To jest bardzo istotna informacja. Dlaczego? Dlatego, że ona zupełnie zmienia jakość optyki, spojrzenia na siebie. Bóg ciebie wybrał przed założeniem świata. Wyobrażasz sobie i uświadamiasz sobie, jaki jesteś, jaka jesteś ważna? Te słowa nie są skierowane do kogoś, tylko i wyłącznie jakiegoś wybranego ucznia Pawła, ale do każdego. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. I trzeba uważać na grzech. Dlaczego trzeba uważać na grzech? Ponieważ grzech próbuje zanegować te słowa. Jak otworzymy sobie Księgę Rodzaju, to zaraz po grzechu mamy taki tekst. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze powiewu wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. I teraz pada bardzo ważne pytanie Boga. Któż Ci powiedział, że jesteś nagi? A Tobie, bracie, siostro, kto powiedział coś o Tobie? Czy kierujemy się, mówię to też do siebie, czy kierujemy się przesłaniem z listu do Efezjan, że Bóg nas wybrał przed założeniem świata i każdego człowieka? Czy też kieruje się tym, co mi ktoś inny powiedział? Bóg nie zgadza się na to, o czym próbuje nas przekonać grzech. A o czym nas próbuje przekonać grzech? O tym, że jesteśmy nic nie warci. Pamiętam rozmowę z taką pewną osobą, która bardzo długie lata cierpiała na depresję. Nie wiem, czy to był cud, nie umiem tego nazwać, ale ona pod wpływem tego, że uświadomiła sobie, iż jest wybrana przez Boga przed założeniem świata, tak jak ja i ty, rzeczywiście zaczęła powracać do zdrowia. Chciałbym sięgnąć teraz na chwilę do drugiej księgi Samuela, dlatego że tutaj jest taki tekst, który pokazuje nam, jak przebiegły jest grzech. Rozdział 11. Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni ziemię Amonitów i oblegali Raba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. Co robi Dawid? Dawid łamie zwyczaj. Jasno podaje nam tekst, że na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, bardzo ważną rzeczą w ochronie przed grzechami jest zwyczaj. Idealnie jest, jeśli on jest uświadomiony. To znaczy, jeśli na przykład postu piątkowego nie zachowujemy mechanicznie, ale jesteśmy świadomi, dlaczego to robimy. Dawid łamie zwyczaj. Żydzi mieli takie powiedzenie, zachowaj Paschę, a Pascha cię zachowa. My, chrześcijanie, możemy powiedzieć, zachowaj post, a post cię zachowa. Zachowaj niedzielę, a niedziela cię zachowa. Zwyczaj jest ważny w tej strukturze pancerza przeciw grzechom. Przecież nie po to mamy taki zwyczaj spowiedzi komunii pierwszopiątkowej, no bo tak. To nie o to chodzi. Chodzi cały czas o to, żeby się zbliżyć do Niego. Dawid jednak łamie zwyczaj, pozostaje w tym swoim pałacu. Można by było tekst sparafrazować. W niedzielę, kiedy chrześcijanie zwykli byli uczestniczyć we mszy świętej, Robert zrobił dla znajomych grilla. Bo dzisiaj się często spotykam z taką argumentacją, no cóż, nie mogłem pójść do kościoła, przyjechali znajomi, musiałem im zrobić grilla. Proszę zauważyć, co się dzieje dalej. Pewnego wieczora Dawid podniósł się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo piękna. Dawid zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedziano mu, to jest Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Hityty. Wysłał więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili, a gdy przyszła do niego, spał z nią. A ona uczyściła się ze swej nieczystości i wróciła do domu. Łamie zwyczaj, pozostaje w pałacu. Co mu towarzyszy? Nuda. Nuda jest matką grzechu. Bo jak się człowiek nudzi, to szybko grzeszy. Najczęściej uzależnienia biorą się z tego i u tych ludzi, którzy nie mają uporządkowanego dnia. Nuda jest doskonałym sprzymierzeńcem grzechu. I Dawid, widzimy, że on tu się kładzie, leży, on tu w ogóle nie powinien być. Innym sprzymierzeńcem grzechu oprócz nudy jest co? To, że nie jestem na swoim miejscu. Tak? Dawid nie jest w tym momencie na swoim miejscu. I gdy mamy taką sytuację, że jest nuda i gdy nie jestem na swoim miejscu, to szybko pojawi się pokusa i ona skutecznie zadziała. Tutaj oczywiście pojawiła się pokusa najmocniejsza dla mężczyzny, czyli kobieta. I to jeszcze miała męża. I pojawił się grzech. I co dalej nam mówi tekst? Kobieta ta poczęła. Posłała więc, by dać znać Dawidowi, jestem brzemienna. Co robi człowiek z grzechem? Dalsza część tego rozdziału pokaże nam, w jaki sposób człowiek postępuje z grzechem. Wtedy Dawid wyprawił posłańca do Joaba, przyślij do mnie Uriasza Hitytę, czyli męża tej kobiety. Joab posłał więc Uriasza do Dawida. Kiedy Uriasz do niego przyszedł, Dawid wypytywał się o powodzenie Joaba, ludu i walki. Następnie rzekł Dawid Uriaszowi, zejdź do swego domu, umyj sobie nogi. Uriasz opuścił pałac królewski, a z nim niesiono dary ze stołu króla. Uriasz położył się jednak u bramy pałacu królewskiego wraz ze wszystkimi sługami swojego pana, a nie poszedł do swego domu. Próba zawoalowania, próba zasłonięcia grzechu. Jaki jest komunikat Dawida do męża Batrzeby? Idź do domu, umyj sobie nogi. Co to oznaczało? Połóż się ze swoją żoną. Czemu? Temu, żeby zakryć grzech. Człowiek jest zdolny do różnego rodzaju argumentów, do różnego rodzaju posłonięć, żeby przysłonić grzech. A proszę księdza, oni tam inne rzeczy jeszcze gorsze niż ja popełniają. Taka mowa jest bez sensu. Co robi Dawid? Szuka argumenta, żeby nie wyszło na jaw. Czy ktoś, kto jest osadzony w więzieniu, mówi, że tak uczyniłem to? Najczęściej pada taka wypowiedź, że ja jestem niewinny. I gdyby Dawid w tym momencie powiedział przed Bogiem, tak, ja to zrobiłem, ja jestem winny i poniosę wszystkie konsekwencje, to by było przebaczenie. Ale proszę zauważyć, jaki jest Uriasz. Uriasz jest człowiekiem z kręgosłupem moralnym. Dlaczego? Dlatego, że zamiast pójść do swojej żony i się rozkoszować nią, to Uriasz postanowił w ramach solidarności z tymi, którzy walczą, czyli postawa zupełnie inna niż Dawida, w ramach solidarności z tymi, którzy walczą, nie poszedł do swojego domu. Co to znaczy mieć kręgosłup moralny? dzisiaj się na przy różnych okazjach mówi o tak zwanej solidarności. Właśnie Uriasz pokazuje, co to znaczy solidarność. Przekazano wiadomość Dawidowi. Uriasz nie zszedł do swego domu. Pytał więc Dawid Uriasza, czyż nie wracasz z drogi? Proszę zauważyć, jaki cynizm. Czyż nie wracasz z drogi? Dlaczego nie zszedłeś do swego domu? Uriasz odpowiedział Dawidowi, Arka, Izrael i Juda przebywają w namiotach, podobnie też Pan mój Joab wraz ze sługami mego Pana obozują na otwartym polu, a ja miałbym pójść do swojego domu, aby jeść, pić i spać ze swoją żoną? Na życie Pana i na Twoje, czegoś podobnego nie uczynię. Dawid więc rzekł do Uriasza, pozostań tu jeszcze dziś, a jutro Cię odeślę. Uriasz został więc w Jerozolimie w tym dniu. Nazajutrz Dawid zaprosił go, aby jadł i pił w jego obecności, aż go upoił. Wieczorem poszedł Uriasz, położył się na swym posłaniu między sługami swojego Pana, a do domu swojego nie zszedł. Obrona grzechu u Dawida idzie do tego stopnia, że próbuje osłabić ten kręgosłup moralny Uriasza, podając mu wino. Bo rzeczywiście tak jest, że nasze siły moralne tracą na swej intensywności w momencie, kiedy człowiek jest pod wpływem alkoholu. Dawid o tym doskonale wie. I za wszelką cenę broni swojego grzechu. Ale w jaki sposób broni? Żeby nie wyszedł na światło dzienne. Bo wrogiem grzechu jest, w cudzysłowie oczywiście, światło dzienne. Wrogiem grzechu. I dzisiaj rzeczywiście jest taka sytuacja w świecie, sam to zauważyłem, że sporo ludzi podczas spowiedzi, ja spowiadałem w Łagiewnikach, nie naruszę tutaj absolutnie tajemnicy spowiedzi, ale była część ludzi podczas spowiedzi, która w pewnym momencie odchodziła od konfesjonału. A kiedy to się dokonywało? Kiedy proponowałem penitentowi, żebyśmy nazwali rzeczy po imieniu. Dawid nie nazywa rzeczy po imieniu. Kryje to. Podam Uriaszowi wino, upije się, to straci kręgosłup moralny i pójdzie do domu i nie będzie wiadomo, czyje to jest dziecko. Ale Uriasz nawet pod wpływem alkoholu potrafi się zachować przyzwoicie. Następnego ranka napisał Dawid list do Joaba i posłał go za pośrednictwem Uriasza. To już cynizm sięga zenitu. W liście napisał, postawcie Uriasza tam, gdzie walka będzie najbardziej zażarta. Potem odstąpcie go, aby został ugodzony i zginął. Joab, obejrzawszy miasto, postawił Uriasza w miejscu, w którym wiedział, że walczyli tam najsilniejsi wojownicy. Ludzie z miasta wypadli i natarli na Joaba. Byli zabici wśród ludu i sług Dawida. Zginął też Uriasz Hityta. Joab przez wysłańców zawiadomił Dawida o całym przebiegu walki. Posłańcowi dał zaś następujące wyjaśnienie. Jeśli po opowiedzeniu królowi całego przebiegu walki do końca, król wpadłby w gniew i pytał się, dlaczego zbliżyliście się do miasta, by toczyć walkę? Czyż nie wiedzieliście, że strzelają z muru? Kto zabił Abimeleka, syna Jerubaala? Czyż nie kobieta, która zrzuciła na niego z muru kamień młyński tak, iż umarł w Tebes? Czemu podchodziliście aż pod mury? Powiesz, sługa twój Uriasz Hityta zginął również. Człowiek jest w stanie posunąć się, tak jak widać to u Dawida, do takiej obrony grzechu, że może nawet zabić. I takich przykładów mamy w świecie mnóstwo. To nie jest tylko opowiadanie biblijne. Słowo Boga jest aktualne. Tutaj jest tylko fragment z życia Dawida. Ale w Słowie Bożym, jak w soczewce, widać dzisiejszą rzeczywistość. Bo Słowo Boga ma jeden walor. Jest tym światłem dziennym, o którym wcześniej powiedzieliśmy sobie. Demaskuje grzech. Robi to w sposób perfekcyjny. I nigdy nie robi tego, aby dokonać destrukcji człowieka. Nigdy. Posłaniec poszedł. po przybyciu oznajmił Dawidowi wszystko, z czym go Joab posłał. Posłaniec odpowiedział Dawidowi: udało się tym mężom przemóc nas i wyszli przeciw nam w pole. Odparliśmy ich aż do bramy. Tymczasem łucznicy zaczęli strzelać z muru do twych sług. Dlatego to zginęło kilku ze sług królewskich. Zginął też twój sługa Uriasz Hityta. W tym momencie u króla żydowskiego powinien pojawić się totalny gniew i posłaniec powinien być ścięty. Taka by była normalna reakcja. Ale Dawid tego nie zrobi, bo powiódł mu się plan zakamuflowania grzechu. Dawid oznajmił na to posłańcowi: tak powiesz Joabowi, nie trap się tym, co się stało. Miecz dosięga raz tego, raz innego. Bądź wytrwały w walce przeciw miastu i zniszcz je. Ty sam dodaj mu odwagi. Proszę zauważyć, co powoduje grzech w człowieku, zmianę postaw. Dawid właściwie w tym momencie już przestał się zachowywać jak król. Do tego stopnia ten grzech go toczy, że traci swoją tożsamość. I końcówka opowieści jest bardzo ważna. Żona Uriasza, dowiedziawszy się, że jej mąż Uriasz umarł, opłakiwała swego pana. Gdy czas żałoby minął, posłał po nią Dawid i sprowadził do swego pałacu. Została jego żoną i urodziła mu syna. I teraz w tej opowieści, w tym 11 rozdziale 2 Księgi Samuela, pada najważniejsze zdanie. Bo gdy tak człowiek postępuje z grzechem, to na arenę życia wchodzi Bóg. I ostatnie zdanie jest takie: postępek jednak, jakiego dopuścił się Dawid, nie podobał się Panu. Dlaczego to opowiadanie jest ważne? Dlatego, że tu jest jasno w ostatnim zdaniu podkreślone: postępek, jakiego się dopuścił. Postępek. Bogu w twoim życiu, w moim życiu nie podoba się grzech. Ale ty w oczach Boga jako ty nie tracisz nic. I warto to sobie zapamiętać. I warto, nawet jak mówimy to do dzieci, to nie mówić do dzieci takiego tekstu jak: nie podobasz się Panu. Postępek twój może się Bogu nie podobać, ale ty pozostajesz, tak jak mówi list do Efezjan, wybranym przed założeniem świata. Amen.